Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Dojrzałość polega na tym, że podejmujemy osobiście odpowiedzialność za to, co nas dotyczy. Odnośnie do relacji z innymi ludźmi oznacza to, że trzeba najpierw pójść do tego, z kim się ma sprawę. Według nauczania Jezusa, jeśli ktoś zawinił przeciwko nam, wówczas nie mamy biec jak małe dzieci na skargę do innych w pierwszym odruchu, ale pójść bezpośrednio do danego człowieka. Trzeba zdobyć się na odwagę. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Potrzeba odwagi, aby być świadkiem prawdy wobec kogoś, kto nas zranił, to uczynił nam zło, którego ofiarą się staliśmy. Według nauczania Jezusa, jeśli staniemy się ofiarą czyjegoś zła, zła naszego brata lub siostry w Chrystusie, chodzi tutaj o stosunki między chrześcijanami przede wszystkim, trzeba być świadkiem prawdy wobec takiego sprawcy. I to jest pierwszy etap drogi zbawienia, drogi ratowania. Ma to być misja zbawienia. Nasze świadectwo prawdy wobec kogoś takiego nie ma być odwetem, ale akcją zbawienia. Przez to sprawca otrzymuje szansę na własne zbawienie od swojej ofiary. I to jest różnica, która ma cechować uczniów Jezusa pośród innych ludzi. Jeśli ktoś popełnił zło wobec ucznia czy uczennicy Chrystusa, otrzymuje szansę na zmianę życia i zbawienie. Właśnie dlatego, że kierując się słowem Jezusa, ofiara czyjegoś zła, chrześcijańska ofiara, idzie do sprawcy i najpierw przynosi słowo prawdy. Ale prawdy, która nie jest skierowana przeciwko sprawcy, ale jest dla niego szansą zbawienia, odmiany życia. I tak zło zatrzymuje się na kimś, kto jest uczniem Chrystusa. Ten uczeń nie przekazuje dalej zła, ale wraca do sprawcy z misją zbawienia. Sprawca otrzymuje szansę na własne zbawienie od swojej ofiary. To brzmi paradoksalnie, kontrastowo wobec zwykłych zachowań. Ale właśnie o to chodzi Jezusowi. Jezus był takim kontrastem. I ci, którzy w Niego uwierzą, mają być takim kontrastem. Nie dlatego, że są lepsi od innych, tylko dlatego, że mają być Chrystusowi, mają być do Niego podobni w sposobie bycia, działania, w swoich odruchach. Jak mówi Jezus, jeśli usłucha Cię twój brat, który zgrzeszył przeciwko Tobie, pozyskasz swego brata. Celem zatem jest pozyskanie tego, kto został utracony. Został utracony przez zło, które popełnił. Utracony dla wspólnoty wiary i życia w Bogu, wspólnoty wiary i życia w Jezusie, w Chrystusie. I to jest celem tego pierwszego kroku. Pozyskanie, odzyskanie utraconego człowieka, który utracony został przez to, że popełnił zło. Sprawca zła jest osobą utraconą dla wspólnoty. Jeśli jego ofiara posłucha słowa Boga, posłucha słowa Jezusa i podejmie się zbawczej misji, a nie pójdzie z tą informacją do wszystkich innych w pierwszym kroku, wówczas sprawca otrzymuje szansę zbawienia. W dalszej kolejności, jeśli nie skorzysta z tej szansy, wówczas należy czynić dalsze kroki, nie ustępować w tej misji zbawienia, ratowania, a także oczyszczania wspólnoty. Bo chodzi o to, żeby nikt nie prowadził podwójnego życia, bo to zagraża prawdziwej wspólnocie między ludźmi, która jest życiodajną wspólnotą dla wszystkich. Jeśli ktoś prowadzi podwójne życie, udaje i kłamie, żyjąc inaczej niż uczy Jezus, a to oznacza największą szkodę dla wspólnoty Chrystusa, czyli Kościoła. Jeśli ten sprawca nie posłucha swojej ofiary, to wówczas intensyfikuje się ta misja zbawienia. Ma się wziąć jeszcze jednego albo dwóch i tak iść w tej misji zbawienia wzmocniony przez wspólnotę. Sprawca otrzymuje drugą szansę i to od niego zależy, czy zbawienie się dokona. Bóg nie zbawia ludzi wbrew nim. Ograniczył samego siebie w swojej wszechmocy, a tym ograniczeniem jest wolność człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. Człowiek w swojej godności i wolności, nawet Bogu, ma prawo powiedzieć tak lub nie. I także ludziom Boga. I tutaj wierzący doświadczają bólu często i cierpienia, samoograniczenia się Boga. Bo gdy chcą naprawdę kogoś uratować, jedyną przeszkodą, która uniemożliwia zbawienie, jest nie człowieka. I wówczas ci, którzy chcą komuś pomóc naprawdę w imieniu Boga i Jego mocą, stają się bezradni. Ta bezradność jest bezradnością samego Boga, bo tak bezradny jest także Jezus w Ewangelii. I tak bezradny jest dalej w historii, która toczy się dalej, aż do dziś. I będzie się toczyć aż do końca świata, do końca historii świata. Bóg ograniczył siebie w swojej misji zbawiania, bo nigdy nie zbawia człowieka wbrew niemu samemu. Ale zrobi wszystko, żeby usłyszeć tak. I również jego wierzący mają zachowywać się podobnie. Mają zrobić wszystko, żeby komuś pomóc i kogoś ratować, ale nie wolno im stosować gwałtu, bo wówczas nie dokonuje się prawdziwe zbawienie. Od sprawcy zła zależy, czy jego zbawienie się naprawdę dokona. Jeśli sprawca posłucha słowa takiego posłańca, słowa swojej ofiary, słowa zbawienia, wówczas ma szansę na powrót do wspólnoty życia, bo zło zabija go także. Tak jak krzywdził swoją ofiarę, tak również wtórnie jego własne zło uderzy w niego ostatecznie. Zbawienie oznacza zdobycie zatem utraconego człowieka ze strony wspólnoty wiary. I to się ma dziać w Kościele. Kościele, czyli we wspólnocie wierzących Chrystusa. Jeśli sprawca nie posłucha takich posłańców, wówczas jego zbawienie się nie dokonuje. Wymownym w Ewangelii jest to, że ofiara zła nie zachowuje się pasywnie, ale przechodzi do aktywności, podejmuje inicjatywę zbawczą, zaczyna działać i ta aktywność ofiary wobec sprawcy ma charakter zbawczy, ma ratować życie sprawcy, bo ostatecznie utraci je przez zło, które popełnia. Także sprawca otrzymuje paradoksalnie nadzieja i szansa na własne zbawienie od tych, którym zaszkodził, których skrzywdził. Nawet w wypadku, gdy sprawca nie przyjmie danej mu szansy, ofiara zła nigdy nie przestaje działać. Czyni kolejny krok, włącza do historii zbawienia wspólnotę, dwóch albo trzech, żeby była obiektywnie stwierdzona prawda o rzeczy. Prawda, która ratuje i zbawia. Jeśli nawet Kościoła nie posłucha, mówi dalej Jezus, w trzecim kroku, niech ci będzie jak poganin i celnik. Poganin i celnik w obiegowym zachowaniu w tamtym czasie ze strony Izraelitów pobożnych i chcących być wiernymi Bogu oznaczali ludzi, od których należało się odseparować, ponieważ zagrażali więzi z Bogiem i więzi między ludźmi nawzajem przez czczenie fałszywych bóstw, albo celnik przez krzywdzenie ludzi za przedanie się na usługach okupanta. Ale i tak wówczas, w każdej chwili, jeśli ktoś chce skorzystać z szansy zbawienia, może to uczynić, bo tylko złoczyńca, sprawca zła może przeszkodzić naprawdę swojemu zbawieniu. To od niego samego zależy, czy dokona się jego zbawienie, nawrócenie. Zwrócenie się ku Bogu i ku ludziom, bo jego ofiary zwracają się ku niemu z propozycją zbawienia. To jest kontrast, o który chodzi Jezusowi. Takim kontrastem był on sam pośród ludzi, gdy chodził po tej ziemi. I takim kontrastem mają być jego uczniowie w każdej epoce historii tego świata i w każdym miejscu tej ziemi. Jaką regułę rozwiązywania zatem konfliktu pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy dwoma uczniami przedstawia Jezus w dzisiejszej Ewangelii? To reguła mówiąca o ludzkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Reguła wzywająca każdego człowieka do całościowego zaangażowania się w ratowanie innych. Celem jest wzbudzenie zrozumienia, współodczuwania, a nie publiczne upokarzanie złoczyńcy i obnażanie go. Przebaczenie wymaga zdolności dyskrecji, zdolności współodczuwania, wymaga po prostu miłości, czyli pragnienia dobra dla drugiego człowieka, nawet dla złoczyńcy, nawet dla sprawcy. Człowiek, który nie jest zdolny do takiej dyskrecji i do takiego wyjścia naprzeciw nawet własnemu krzywdzicielowi, nie jest prawdziwym uczniem Chrystusa. Nie można tego osiągnąć własnymi siłami, ponieważ gdy ktoś nas skrzywdzi, naturalną reakcją jest co najmniej odseparowanie się od złoczyńcy, a zupełnie inaczej Bóg uzdalnia wierzącego w Niego człowieka, bo ten ma odwagę i ma siłę, pokazuje swoją moc, czyniąc krok ku swojemu sprawcy. Cztery oczy. I nawet nie rezygnują, gdy pierwszą szansę odrzuci sprawca. Jezus widzi wielką szansę dla ludzi w tym, że wychodzą ku sobie nawzajem, że czynią wysiłek, aby się wzajemnie zrozumieć i przebaczyć sobie nawzajem. Cztery oczy. Dwaj lub trzej, którzy w imię Jezusa się gromadzą, mówi Jezus dalej w tym słowie, czyli gromadzą się w Jego duchu, mogą wszystko swoimi prośbami uzyskać u Ojca. Dlaczego? Bo Jezus jest z nimi, jest pośród nich, jak obiecuje. To On się modli razem ze swoimi uczniami, kiedy ci zgromadzą się w Jego imię, to znaczy w Jego duchu, w Jego stylu, w Jego sposobie bycia, zgromadzą się zjednoczeni z Nim, naprawdę, we wszystkim, co czynią, jak myślą, jak odczuwają. Odczuwają duchowo, przekraczają siebie, swoją ludzką naturę, w reakcjach i przybierają postawę Jezusa. Uzdalnia ich do tego. i dlatego uzyskają u Ojca to, o co proszą ostatecznie. To jest prawdziwa jedność między ludźmi. Jedność ponad wszelkimi podziałami i dzielącymi ich różnicami. Jezus mówi tu o mocy modlitwy, która to moc wynika nie z ilości modlących się, ale z jakości ich wzajemnej wspólnotowości, ich wzajemnej więzi, bo jest to więź z Jezusem, który jest pośród nich. Jeśli są zdolni razem się naprawdę modlić w imię i w duchu Jezusa, wówczas zobaczą, jak skuteczni są w historii, która się dzieje wokół nich. Wspólna modlitwa musi mieć swoją podstawę według tego, czego Jezus naucza. Musi mieć swoje żywe zakorzenienie w Nim samym. Jezus wie, jak trudno przychodzi ludziom prawdziwie razem się modlić. Nie wymawiać tylko gotowe teksty razem, ale naprawdę razem się modlić. To znaczy doświadczać jedności we wszystkim, w dzieleniu się całym życiem. Wówczas można również naprawdę razem się modlić. Tak jak mówi to Jezus w tej Ewangelii, otrzymując od Ojca, który jest w niebie, wszystko. We wspólnocie, w której ludzie będą rozumieli siebie nawzajem, we wspólnocie, w której będzie się także rozumieć innych, jest największa szansa na to, aby prawdziwie doświadczyć tego, kim jest Bóg i jak realnie jest On obecny w dziejącej się historii. W takim środowisku wspólnego życia można najprędzej doświadczyć prawdziwej miłości. Miłości, która chce dobre życia drugiego. Jest gotowa przekraczać swoje ludzkie ograniczenia i słabości. Droga do Boga, który objawił się w Jezusie, wjedzie przez takie spotkanie z drugim człowiekiem, którego celem zawsze jest przebaczenie i zbawienie, a nie obnażenie i upokorzenie, nawet złoczyńcy, nawet sprawcy zła. Dla chrześcijanina droga ku Bogu wjedzie nie obok drugiego człowieka, ale przez Niego, do Niego, z Nim. To jest nauczanie Jezusa. Nauczanie, które może nas szokować i które wydaje się niemożliwe do realizowania, ale będzie możliwe, kiedy naprawdę uwierzymy i uczynimy pierwszy krok nawet ku sprawcy zła, którego staliśmy się ofiarą. Przebaczenie, wzajemne zrozumienie, solidarne dzielenie się życiem, właściwe modlenie się razem są ze sobą ściśle powiązane. Apel Jezusa brzmi jak rozkaz, ale to nie jest w gruncie rzeczy rozkaz, ale drogowskaz do celu, który my wszyscy chcielibyśmy osiągnąć, także dla siebie samych. A tym celem jest własne spełnienie się w życiu. I to spełnienie się na zawsze. Święty Augustyn powiedział kiedyś, pod wpływem takiego nauczania Ewangelii Jezusa, kiedy milczysz, milcz z miłości. Kiedy mówisz, mów z miłości. Kiedy upominasz, upominaj z miłości. Kiedy oszczędzasz kogoś, oszczędzaj z miłości. Pozwól, żeby miłość zakorzeniła się w twoim sercu, a wówczas tylko dobro będzie wychodzić z ciebie.